Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Witam, gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria, zapraszam do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządom, to temat przewodni, czyli dzisiaj o finansach w samorządach i finansowaniu się samorządów. A nasi goście: Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Piotr Uściński, starosta wołomiński.
Szczęść Boże, wszystkich serdecznie witam.
Jak również Stefan Dunin, człowiek zarządu powiatu piaseczyńskiego.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Również witamy w studiu Radia Maria, panowie już po pierwszej części rozmów niedokończonych w studiu telewizji Trwam. Można powiedzieć, zamieniamy się w słuchy, jak to z tymi samorządowcami i samorządami jest, jakie są źródła finansowania, jak jest ze środkami finansowymi i też co należy do podmiotów samorządowych, aby je utrzymać, jakie tutaj gałęzie naszego życia. Pan prezydent Andrzej Kosztowniak.
Jeszcze raz bardzo witam serdecznie. Ja myślę, że powinniśmy rozpocząć dzisiejszą rozmowę od odrobiny teorii, bo to zawsze w jakiś sposób nas przybliży do tego, co w praktyce robimy jako samorządowcy, za co odpowiadamy jako ludzie zarządzający samorządami w Polsce. Musimy mieć świadomość tego, że w Polsce pewien podział kompetencji dotyczący samorządów jest sprowadzony do kompetencji w dwóch obszarach. Z jednej strony zadań zleconych przez administrację rządową, z drugiej strony są to zadania tak zwane własne, określone poszczególnymi ustawami w zależności od tego, czy mówimy o samorządzie gminnym. Są to zadania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, jeżeli mówimy o zadaniach, które są zlecone administracji powiatowej. Tutaj mamy do czynienia z ustawą o samorządzie powiatu z 1998 roku i podobna sytuacja jest w odniesieniu do samorządu wojewódzkiego. Te trzy szczeble podstawowe, szczeble samorządu, posiadają swoje odrębne, wręcz powiedziałbym, zadania. Każdy z nich realizuje odrębne zadania, przypisane, tak jak powiedziałem, w sposób albo bardzo bezpośredni, czyli ustawowo, albo w sposób nałożony niejako na administrację samorządową. Dzisiaj przyszło nam dyskutować, czy też rozmawiać na temat pieniędzy, bo finansowanie to w sposób jednoznaczny termin związany z wydatkowaniem pieniędzy, ale i również pozyskiwaniem pieniędzy w samorządzie. Myślę, że tajemnicą Poliszynela jest dzisiaj to, że wszyscy już chyba w Polsce wiedzą, że Polska rzeczywiście nie jest zieloną wyspą, tak jak słyszeliśmy jeszcze to choćby miesiąc temu. Dzisiaj wszyscy się przyznają do tego, bez względu na to, jakie zdanie jeszcze ten miesiąc temu mieli. Wszyscy mówią o tym, że problemy samorządów, ale i administracji rządowej są problemami realnymi, nie problemami wydumanymi. Ja śmiem twierdzić, że pierwsze podstawowe problemy w odniesieniu do samorządu przede wszystkim gminnego, bo taki reprezentuję jako prezydent miasta, jako prezydent miasta Radomia, ale i również samorząd powiatu, bo pełnię również tą rolę jako starosta powiatu ziemskiego, jako starosta powiatu grodzkiego, przepraszam. To okres 2009 roku i bardzo istotnej zmiany w ustawie o finansach publicznych i finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Mowa jest, najprościej mówiąc, o zrównoważeniu budżetu, a więc tego, że samorządy mają od końca 2009 roku bardzo duży problem w tym, żeby zaciągać kolejne zobowiązania dotyczące przede wszystkim obszaru inwestycji. I tutaj taka bardzo szeroka dyskusja w zakresie samorządów podjęta została właśnie w 2010 roku. My jako samorządowcy regularnie mówimy o tym, jakie skutki będą w najbliższym czasie wynikiem takich, a nie innych działań. Walka z deficytem budżetowym w Polsce odgrywa się również w obszarze samorządów. Samorządy muszą ponieść swój ciężar oszczędności. Minister finansów, w moim przekonaniu, zbyt wielki ten ciężar nałożył na samorządy. Nie dlatego, że dzisiaj reprezentujemy tutaj wspólnie z panami stronę samorządu, ale chyba przede wszystkim dlatego, że w Polsce samorządy w ostatnich latach wydały zdecydowanie więcej pieniędzy na inwestycje jak administracja rządowa. To należy w sposób bardzo jednoznaczny podkreślić i myślę, że z tego sobie musimy zdawać sprawę. Te wszystkie drogi, które są dzisiaj budowane, o których tak wiele się mówi, niektórzy w sposób bardzo jasny mówią o tym, że Polska w budowie, jedni w to wierzą, inni ironizują, ale myślę, że to, co jest istotne, to należy jeszcze raz podkreślić. Samorządy polskie, czy to gminy, czy to powiaty, czy też województwa samorządowe, wydają zdecydowanie więcej pieniędzy na inwestycje. Zaciągane zobowiązania w budżetach własnych powodują to, że rzeczywiście samorządy się zadłużają, ale też wprowadzenie tak ostrych reguł dotyczących zadłużania i zbijanie kosztem samorządów długu publicznego spowoduje, czy też już dzisiaj powoduje, do tego, że przy składanych budżetach, ja mogę powiedzieć o budżecie miasta Radomia, ale nie tylko, bo dotyczy to zgoła 2500 choćby gmin i złożonych projektów budżetu do 15 listopada, czyli mówimy o bardzo gorących dokumentach, w większości tych samorządów zdecydowanie mniej pieniędzy będzie przeznaczanych na inwestycje, co będzie pogłębiało cały czas kryzys gospodarczy w naszym kraju. Ale myślę, że w momencie, kiedy będziemy dokonywać oceny poszczególnych obszarów finansowania samorządów, zdecydowanie łatwiej będzie mi się czy do tego odnosić, czy też omawiać konkretne rzeczy. Samorządy w Polsce sprawnie wydają pieniądze. Samorządy w Polsce robią to w dużej masie. Samorządy polskie w dużej mierze wykorzystują pieniądze europejskie. Dzisiaj doprowadzone zostało do sytuacji, w której są te wszystkie inwestycje przyhamowane albo zahamowane. Doprowadzi to, w moim przekonaniu, ale nie tylko moim, do załamania gospodarczego. Sytuacja poszczególnych samorządów jest w zależności od tego, jakie są to miasta, bardzo różne, ale są też takie samorządy, szanowni państwo, gdzie ta sytuacja jest dramatyczna. Dzisiaj jadąc do państwa, do studia, słyszałem wypowiedź prezydenta Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, jednego w sumie z największych miast, bo drugiego co do wielkości w Polsce, który mówi w sposób jednoznaczny, że zobowiązania po stronie budżetu państwa w stosunku do samego miasta Krakowa są liczone na kwotę mniej więcej 400 milionów złotych. Te niedobory w finansowaniu jednostek są olbrzymie i to będzie się odbijało nam wszystkim bardzo mocną czkawką.
Jeżeli w dniu dzisiejszym mówimy o tych kłopotach samorządów, mówimy o hamowaniu, to gdybyśmy zapytali tak bardzo prosto, co jest przyczyną? To, że organy państwa narzucają zbyt duże zobowiązania na samorządy, czy to, że nie współuczestniczą w finansowaniu tych zobowiązań, które nakładają na samorządy?
Ja myślę, że to, co mówił przed chwilą pan prezydent i to, o co pyta ojciec, jest jedno i drugie jest przyczyną tego, z jakimi trudnościami borykają się w tej chwili samorządy. Przede wszystkim brak konsultacji przepisów i narzucanie przepisów, zrzucanie odpowiedzialności na samorządy, nie wprowadzając za tym środków finansowych. Tu przykładem najjaskrawszym jest oczywiście oświata i wychowanie, gdzie subwencja oświatowa nie wystarcza na prowadzenie szkół i zadań oświatowych w gminach, w powiatach. To jest bardzo wydatne. Ta subwencja wystarcza u mnie w powiecie powiedzmy na 70% finansowania szkół, oczywiście bez remontów i inwestycji, które czyli tylko i wyłącznie na płace i funkcjonowanie oświaty. Drugim takim obszarem to jest na pewno, i tutaj pan prezydent i pan starosta powiedzą, o szpitalnictwie, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia tak finansuje jednostki służby zdrowia, że nie wystarcza. Organy założycielskie są zobowiązane jak gdyby korygować te niedobory, przejmować długi, wspomagać, no bo za to są odpowiedzialne. Lekarstwem na to miała być prywatyzacja i zamiana w spółki. Jest to nieprawda. To jest po prostu odrzucenie odpowiedzialności państwa za leczenie, zepchnięcie tego i tej odpowiedzialności za funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej na samorządy bez jakiejkolwiek gwarancji finansowania. I to jest szereg innych aspektów czy innych ustaw, które wchodzą, pomoc społeczna, tak samo te uwarunkowania na poziomie gmin, zasiłków celowych, zasiłków dla osób, które tego najbardziej potrzebują, też jest niewystarczająca. Z poziomu powiatów to jest funkcjonowanie domów pomocy społecznej i też pośrednio obciąża się gminy za umieszczanie swoich mieszkańców w domach pomocy społecznej. To jest ustawa, która weszła, bardzo gorąca sprawa, ustawa o pieczy zastępczej, gdzie nie ma wskazanego finansowania ani pomocy w tej dziedzinie w powiecie piaseczyńskim na przyszły rok. To są koszty około 700 tysięcy złotych na funkcjonowanie pracowników, na większe wynagrodzenia dla rodzin czy zasiłki dla tych dzieci, które są w rodzinach zastępczych. To są wszystko sprawy, którymi obarcza się samorządy, którymi nakazuje się wprowadzenie tych przepisów w życie, nie finansując w żaden sposób. Ja nie wspomnę tutaj, koledzy, akurat w mniejszym stopniu, ale powiat piaseczyński płaci największe tak zwane janosikowe, czyli subwencje, czyli równoważny no, subwencje do budżetu płaci. To jest 40 milionów złotych, to jest 1/3 budżetu powiatu piaseczyńskiego. Wraca do budżetu państwa. To można, i będziemy o tym mówić pewnie w dalszych częściach, krok po kroku omawiając każdą z tych sytuacji. No, niestety państwo spycha na samorządy to, co mówił pan prezydent, odpowiedzialność, bo wie, że ludzie najłatwiej zwrócą się do samorządów, jak gdyby i ta pretensja pójdzie w kierunku samorządowców, a nie w kierunku rządzących.
Zanim przejdziemy do poszczególnych tych wymiarów, o których wspomniał przed chwileczką pan Stefan Dunin, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego, jeszcze dwa pytania na natury ogólnej. Już słyszymy wiele o wydatkowaniu, więc pierwsze pytanie pojawia się, skąd samorządy, bardzo praktycznie, z czego mogą pozyskiwać pieniądze, ponieważ bardzo często ostatnio dochodzą do nas takie słuchy, że nade wszystko samorządy pozyskują pieniądze z wyprzedaży chociażby gruntów i tego, co jeszcze można wyprzedać, ale chcielibyśmy zapytać nie o to, co tak potocznie uważamy i dostrzegamy, ale rzeczywiście z jakich środków i z jakich stron może samorząd pozyskiwać fundusze? I drugie pytanie, jeżeli jest ustawa, która stwierdza, jakie są obowiązki samorządu, rodzi się pytanie, czy jest jakieś rozporządzenie czy ustawa, która byłaby takim wentylem bezpieczeństwa lub zaporą, na którą mógłby się powołać, czy to prezydent miasta, czy wójt gminy, bądź burmistrz, mówiąc, że przepraszam bardzo, tutaj administracja publiczna nadużywa swoich kompetencji, to już jest ponad nasze siły. Czy to jest na przykład, czy w ogóle coś takiego istnieje, czy ustawodawca wziął w swoim procedowaniu kiedykolwiek taką ewentualność, że już na ten garb samorządów nie można więcej włożyć i ta granica jest ustalona, czy to proporcjonalnie pieniędzy pozyskiwanych i otrzymywanych z budżetu państwa do wydatków, które musi ponieść samorząd, czy to na razie jest takie, no my mamy dług, wy sobie musicie po prostu radzić, skąd to weźmiecie, to już wasza sprawa, bylibyście z tym nie dotarli do najbardziej głośnych, znanych, rozpowszechnionych mediów.
Ja jeszcze raz serdecznie chciałem przywitać słuchaczy Radia Maryja. Reprezentuję samorząd powiatowy i odpowiadając najpierw na drugie pytanie ojca, ustawa o samorządzie powiatowym, o ile pamiętam dobrze, artykuł 53 mówi o tym, że za każdym zadaniem, które dostaje do realizacji samorząd, powinny pójść pieniądze pokrywające koszty tego realizacji tego zadania. I ta ustawa, ta zasada może być przez nas, i ja tą zasadę podnoszę tutaj również na antenie Radia Maryja, jako obronę naszych interesów, bo dzisiaj administracja rządowa przekazuje nam wiele zadań, pojawiają się nowe ustawy, chociażby wspomniana tutaj przez kolegę wcześniej ustawa o pieczy zastępczej, która wchodzi od 1 stycznia 2012 roku w życie. Ustawy, które za sobą pociągają zwiększenie kosztów. W moim powiecie ustawa wspomniana, około 1 miliona w przyszłym roku trzeba wydać więcej pieniędzy na pieczę zastępczą, a za tym nie idą żadne pieniądze. I tutaj jest, moim zdaniem, to jest niezgodne z ustawą o samorządzie powiatowym. Nie poszły dodatkowe pieniądze za realizację tej ustawy. To jest przykład tylko, ale takich przykładów jest więcej. Natomiast wracając do pierwszego pytania ojca, skąd samorząd bierze pieniądze? Największym w każdym samorządzie, czy gminnym, czy powiatowym, taką największą działką to jest zawsze oświata. I tutaj na zadania oświatowe dostajemy subwencję ogólną, udział w subwencji ogólnej, tak zwana oświatowa. To w moim powiecie jest prawie 40 milionów takiej subwencji. Niestety w tym zakresie, tak jak już było wspomniane, nie wystarcza to. Kilka milionów corocznie trzeba dopłacać, żeby na bieżąco utrzymać szkoły. Jeżeli się chce zainwestować w szkoły, czy wybudować nową szkołę, my akurat w powiecie wołomińskim przymierzamy się do wybudowania nowej szkoły, to trzeba szukać tych pieniędzy gdzie indziej. Co oczywiście nie jest łatwe. Drugim takim dużym, bardzo dużym źródłem dochodu w samorządzie powiatowym, ale w innych też, jest udział w podatku PIT i w podatku CIT, czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Z tych pieniędzy, w moim powiecie jest to około 50 milionów, z tych pieniędzy realizujemy większość zadań własnych samorządu powiatowego, z tych pieniędzy mamy robić inwestycje i z tych pieniędzy niestety musimy dokładać do wszystkich zadań zleconych przez administrację, czy zadań z zakresu administracji rządowej. Samorządy gminne mają jeszcze dodatkowe możliwości kreowania swojego budżetu, dochodów swojego budżetu poprzez odpowiednie regulacje podatków lokalnych. W powiatowym samorządzie nie mamy do czynienia w ogóle z podatkami lokalnymi. Tak jak ojciec wspomniał, niektóre samorządy ratują się wyprzedażą swojego mienia. Inne samorządy ratują się zaciąganiem kredytów i to na krótką metę daje jakieś korzyści, pozwala samorządowcom wykazać się, zrobić jakieś inwestycje za pożyczone pieniądze. Niestety jest to działanie na krótką metę i może doprowadzić do katastrofy.
A jak się ma sprawa z kolejnym, bardzo często tutaj, no tak niechlubnie wpisującym się, zwłaszcza dla kierowców, których pozdrawiamy, sposobem pozyskiwania pieniędzy przez samorządów, przez samorządy, oto przynajmniej bardzo często są samorządy tutaj, tak się wyrażę, posądzane, oskarżane i teraz warto byłoby zapytać, czy słusznie, no, że dużym środkiem pozyskiwania pieniędzy to fotoradary, wszechobecne i robiące kierowcom zdjęcia, które potem okazują się jako jedne z droższych wizyt u fotografa.
Ja myślę, że w zależności od tego, z jaką gminą czy też powiatem mam do czynienia, to te dochody stanowią albo bardzo niewielki udział relatywnie do całości budżetu. Przy samorządach, które leżą wzdłuż drogi, czy też drogi krajowe, czy wojewódzkie, przecinają poszczególne samorządy, ten udział może być większy. Ja bym nie przesadzał też z tym, żeby przedstawiać to w kategoriach jakiegoś specjalnie dużego dochodu. Rzeczywiście dla malutkiej gminy, która leży przy drodze krajowej, przy bardzo ruchliwej trasie, może mieć to jakieś znaczenie. Niemniej jednak w przypadku tego typu miast, jakie ja reprezentuję, czyli miasta prawie ćwierćmilionowego, mówię o Radomiu, tego typu wpływy praktycznie nie mają żadnego znaczenia. I trzeba rozpatrywać mimo wszystko w zależności od konkretnej gminy czy też powiatu, bo to jest istotne. Ja na sekundkę pozwolę sobie jeszcze wrócić do tych dochodów, o które ojciec pytał. Rzeczywiście jest tak, że my reprezentujemy też różne szczeble samorządu i to zostało już dzisiaj powiedziane, że w zależności od tego, jakie samorządy reprezentujemy, wtedy mamy taki udział w poszczególnych dochodach. I w formie takiego najkrótszego, może nie tyle, że podsumowania, co informacji, rzeczywiście jest tak, że dochody samorządów możemy podzielić na dwie takie podstawowe grupy. Z jednej strony są to dochody tak zwane własne, z drugiej strony dochody obce, pochodzące, tak jak już tu zostało powiedziane, choćby z poszczególnych subwencji, czy też dotacji państwowych. Dochody własne to dochody przede wszystkim podatkowe i dochody z opłat lokalnych. Podatkowe to udziały w podatkach państwowych, wspomniane tutaj wcześniej PIT i CIT, podatek choćby od nieruchomości, który rzeczywiście jest podatkiem istotnym przede wszystkim w dużych miastach, czy też w miejscowościach, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością choćby inwestorów firm prywatnych. Tam można wtedy w jakiś sposób regulować i uprawiać pewną politykę podatkową. Niemniej jednak to, co trzeba podkreślić ze zdwojoną siłą, samorządy nie powinny być zmuszane do sytuacji, która ma dzisiaj de facto miejsce. Myślę, że będzie to pewnego rodzaju formuła obowiązująca w roku 2012, bo my wszyscy jako samorządowcy już dzisiaj de facto żyjemy rokiem 2012, kończąc ten rok oczywiście z takimi czy innymi wynikami finansowymi. Mówię tu o sytuacji, w której nałożenie kolejnych zobowiązań, kolejnych zadań na samorządy, o których tutaj już panowie wspomnieli, choćby ta sławetna już piecza zastępcza, która w przypadku mojego miasta, miasta Radomia, będzie oscylowała wokół kilku milionów złotych po stronie wydatków dla samorządu radomskiego. Ta sytuacja nas zmusza praktycznie jednoznacznie do podnoszenia podatków. Tak jak można sobie pozwolić na podniesienie podatków tych powiedzmy lokalnych, bo tak one są nazywane, w miejscowościach, które są naprawdę zamożnymi miejscowościami, jest to mniej odczuwalne, tak bardzo trudno przejść do porządku dziennego nad takimi podwyżkami w miejscowościach dużo mniejszych albo słabszych ekonomicznie. I takie stawianie sprawy w moim przekonaniu doprowadza do coraz większego rozwarstwienia samorządów, a nie wbrew pozorom do ich bogacenia się. Ale ta cała sytuacja, o której już też była mowa, mówię choćby o samym długu samorządów, jest wygenerowana z kilku powodów. Z jednej strony to oczywiście nakładane na nas zobowiązania w ostatnich latach. Z drugiej strony jesteśmy też pozbawiani poszczególnych dochodów. I tu mogę powiedzieć, że z informacji powszechnie dostępnej, bo tak jest to liczone mniej więcej przez Związek Miast Polskich. W ostatnich latach straciliśmy my jako samorządowcy około 12 miliardów złotych w odniesieniu do tych wszystkich zobowiązań, które zostały na nas nałożone, ale zabrane przy tym źródła podatkowe. I tu cały czas rozwierające się nożyce związane choćby z poziomem zadłużenia, o którym już pan starosta raczył wspomnieć. To druga rzecz, która wiąże się bardzo mocno z pożyczaniem pieniędzy, które pożyczamy również, i to szanowni państwo też trzeba bardzo jasno sobie powiedzieć. Pożyczamy te pieniądze, czy pożyczaliśmy od począwszy od 2004 roku, bardzo mocno zachęcani tym, że są stawiane do dyspozycji samorządów pieniądze europejskie, przede wszystkim na obszar inwestycji. Nie były to pieniądze przejadane przez samorządy, bo wielokrotnie słyszymy, że samorządy żyją ponad stan. Ja nie stwierdzam tego, co więcej, jestem w stanie chyba z każdym polemizować, gdyby ktoś taką tezę był w stanie przedstawić. Byliśmy zachęcani do tego i jesteśmy cały czas zachęcani, ale ograniczenie takiej formuły, w której będziemy mieć coraz bardziej nakładany, w cudzysłowie pewien kaganiec finansowy, spowoduje też to, że my nie będziemy mogli skonsumować tych pieniędzy, które zostały w teorii postawione do naszej dyspozycji, co rodzi pewnego rodzaju absurd. Bo z jednej strony my jako Polacy płacimy składkę do Unii Europejskiej, bo to też nie jest tak, że ktoś nam daje pieniądze za darmo. My w dużej mierze pokrywamy to składką naszą do Unii Europejskiej, a z drugiej strony będziemy mieć problem w tym, żeby realnie je pozyskać. I tu tworzy się sytuacja, która myślę, że jest bardzo trudna, ale też skutki są bardzo łatwe do przewidzenia. Zahamowanie całej gospodarki.
Jeszcze dodając do tego, co powiedział pan prezydent, ja mówiłem o tym w pierwszej części naszych rozmów. Przepisy, które oprócz tego, że brakować będzie samorządom środków na wkład własny, tak zwany, do inwestycji i do pozyskiwania środków europejskich, oprócz tego przepisy, które sami sobie i sami nasi rządzący ustalili w pozyskiwaniu środków, rozliczaniu tych inwestycji z środków europejskich, powodują, że mamy bardzo duże trudności z odbiorem, mamy bardzo duże trudności z uzyskaniem jak gdyby spłaty i pozyskaniem tych środków. Kuriozum jest to, że samorząd województwa, aby sprawdzać procedury unijne, aby sprawdzać procedury przetargowe przy wykorzystywaniu środków unijnych, wynajął kancelarię prawną i prawników, żeby szukali haczyków, żebyśmy jak najwięcej środków oddawali z tych, które zostały zakwalifikowane. I tak się dzieje i takie kontrole mamy, odwołujemy się od nich, bo no my najlepiej wiemy, jak te inwestycje są prowadzone, jak chcieliśmy, jak był ten boom inwestycyjny, jak pozyskiwaliśmy środki, jak na prędce były robione projekty, które były robione zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych za najtańsze pieniądze, więc ona jakość ich też czasami budziła wiele zastrzeżeń, ale również później przy wykonawstwie, przy robieniu dróg, przy renowacjach różnych, czy przy remontach wychodzą różne rzeczy, które są nadprogramowe, które są nieprzewidywalne i tego już nie można finansować środków europejskich, ba nawet zabiera się środki te kwalifikowane, zabiera się środki, podważając zasadność całych inwestycji. Czyli to jest kuriozum, to jest no ja myślę, że nie boję się tego powiedzieć, ale celowa polityka jak gdyby obarczania samorządu. Myślę, że nie we wszystkich samorządach są takie kontrole. To też trzeba zwrócić uwagę na to.
Ja myślę, jeszcze warto dodać, jak już rozmawiamy o tych finansach samorządów, czego my oczekujemy? Bo my teraz narzekamy, że mamy mało pieniędzy, że dostajemy nowe zadania, że nie idą za tym pieniądze. I można tak wywnioskować, że no w takim razie może trzeba zwiększyć podatki, żeby te pieniądze się pojawiły. Nie o to chodzi. Nam chodzi o prawdziwą decentralizację państwa, polegającą na tym, że nie tylko będą rozdawane kompetencje do samorządów w dół, administracja zarządowa nie tylko będzie się pozbywała swoich kompetencji, ale również udział w podatkach, które są wpływają do budżetu państwa, zwiększy się gmin, powiatów, samorządów województwa. Nie może być tak, że podatki, które ludzie płacą, idą na wciąż puchnącą administrację rządową. Słyszymy co roku tysiące urzędników więcej zatrudnionych w administracji rządowej. Podatki idą powoli, zaczynają iść w górę, tak jak jest to już chociażby z podatkiem VAT. Szykują się kolejne podwyżki podatków. Szykują się cięcia kosztów związanych na przykład z becikowym, innymi wydatkami, które pokrywa do tej pory państwo. Natomiast nie ma, te pieniądze są przejadane przez administrację rządową, a mogłyby trafić do samorządów. Tutaj samorządy zdecydowanie lepiej moim zdaniem i bardziej gospodarnie wydatkują pieniądze publiczne niż administracja rządowa. Jesteśmy bliżej ludzi i potrafimy tym ludziom, mieszkańcom dać to, czego oni potrzebują. A potrzebują nie tylko tego, żebyśmy realizowali zadania z zakresu, nie wiem, wydawania decyzji budowlanych, takich innych decyzji, szkoły, przedszkola, to wszystko jest ważne, ale oczekują od nas inwestycji i my to robimy zdecydowanie lepiej, jak widać, niż administracja rządowa.
Myślę, że dodając do tego, co powiedział pan starosta, jawnym przykładem jest funkcjonowanie oświaty, bo to jest następne kuriozum, z którym my jako samorządowcy się spotykamy. Otóż oczywiście subwencja i nałożone na nas obowiązki prowadzenia szkół na gminy, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych na samorząd powiatowy, ponadgimnazjalnych, liceów, techników, szkół zawodowych. Subwencjonowanie na oświatę jest przypisywane i ono jest ściśle określone. Natomiast proszę zauważyć, że administracja rządowa na przykład reguluje płace nauczycielom, do których my nie mamy żadnego wpływu. To jest karta nauczyciela. Nauczyciele, Związek Zawodowy Nauczycielski negocjuje z rządem swoje podwyżki. Dobrze, no to jest, oczywiście jesteśmy za tym, żeby godnie zarabiali nauczyciele, natomiast nie mamy wpływu żadnego na regulacje, które są zawarte w karcie nauczyciela. Nie mamy możliwości jak gdyby wpływania na ilość, jakość zatrudnienia w szkołach. I to jest problem. To z tego biorą się nasze problemy samorządowe.
To, co zostało powiedziane, jest bardzo ciekawe. Ja tak zastanawiałem się, czy dam się dzisiaj wciągnąć do rozmowy na temat oświaty, bo jestem człowiekiem, który bardzo dużo czasu temu poświęca, zresztą jak każdy z nas, czy to starosta, wójt, burmistrz, czy prezydent, bardzo często nas ten temat, powiedziałbym, nawet chyba irytuje, bo jest to rzeczywiście jeden z największych problemów dzisiejszego samorządu, jak nie największy. Tu usłyszeliśmy, że są to kwoty mniej więcej około 30%. Ja się posłużę danymi ogólnopolskimi, bo one chyba najłatwiej nam pokażą w ogóle problem związany ze szkolnictwem. Są to, szanowni państwo, wartości, począwszy od 40% maksymalnie do mniej więcej 30-32% tych, które my jako samorządy pokrywamy z budżetów własnych do tego, aby poziom nauczania w Polsce był na tak wysokim poziomie, jak jest. Ja słyszę często dyskusje takie, że ten poziom mógłby być jeszcze wyższy. Bez wątpienia, tu się z tym też trzeba zgodzić, ale trzeba mieć świadomość, że tak jak w przypadku powiatu piaseczyńskiego, gdzie słyszeliśmy, że około 30% pieniędzy powiat piaseczyński dokłada do subwencji, to ja myślę, że wiele się nie będę różnił, bo akurat w przypadku Radomia ta wartość jest jeszcze większa, powyżej 30%. I musimy mieć świadomość tego, że nie rozwiążemy tego problemu sami, bo rozwiązanie tego problemu będzie, jeżeli zostaniemy pozostawieni sami sobie, będzie skutkowało tak naprawdę dwoma wariantami, o których też trzeba jasno powiedzieć i też przestrzec, bo w momencie, kiedy my podejmujemy drastyczne decyzje, jesteśmy zawsze my obarczani o to, że chcemy likwidować szkoły, że zabieramy szansę edukacyjną dzieciom, że nie pozwalamy funkcjonować w normalnym świecie wspaniałym nauczycielom, ale to nie jest wynik chęci czy też niechęci starosty, wójta, burmistrza czy też prezydenta, tylko to jest kwestia czysto związana z ekonomią. Szanowni Państwo, budżet miasta Radomia po stronie oświatowej, łącznie mówię o całości budżetu, to budżet ponad 360 milionów złotych, z czego około 120 milionów złotych, 125 dokłada do tego samo miasto Radom. Subwencja oświatowa to jest mniej więcej gdzieś w granicach 240 milionów, może odrobinę więcej pieniędzy. I trzeba mieć świadomość, że takie wyrzeczenia są udziałem każdego z samorządów w Polsce. To nie jest przykład jednego miasta czy też innego powiatu. My jesteśmy przedstawicielami tak naprawdę całej społeczności samorządowej, ale ten problem nie dotyka nas trzech tu siedzących, tylko dotyka wszystkich w całym polskim samorządzie. I to jest rzecz potwornie, ale to potwornie bolesna. Nie wyobrażam dzisiaj sobie sytuacji, gdybyśmy chcieli podejść do tego tematu w sposób czysto ekonomiczny, w sposób taki bardzo księgowy, rachunkowy. Sprowadziłoby się to, szanowni państwo, do tego, że w Polsce, jeżeli byśmy chcieli pokryć rzeczywiście co, na co wskazuje ustawa, właśnie z tych pieniędzy jako subwencji oświatowej, wszystkie zobowiązania z tytułu edukacji, to wtedy, szanowni państwo, 1/3 szkół w Polsce de facto powinna zniknąć. To jest bardzo przykre stwierdzenie, ale to jest stwierdzenie, do którego wszyscy w Polsce dorastamy jako samorządowcy. My na to nie możemy pozwolić i nie będziemy chcieli nigdy pozwolić. Jest jeszcze kolejna rzecz, o którą ja zawsze się upominam. Bardzo często o tym głośno mówię. Przedszkola. Przedszkola, szanowni państwo, być może ja będę się kłócił i być może będę polemizował z ustawodawcą, ale w moim przekonaniu przedszkola są dzisiaj edukacją wczesnoszkolną. To właśnie już w przedszkolach nasze dzieci uczą się liczb, uczą się liter. Wiele dzieci z naszych przedszkoli wychodząc już potrafi czytać. Ja jestem z jednej strony jako samorządowiec na takim etapie, gdzie to analizuję, ale również ze strony ojcowskiej, gdzie moja córka w wieku 6 lat teraz poszła do szkoły i tak małe dzieci już w przedszkolach potrafią liczyć, potrafią pisać, potrafią niektóre bardzo nawet dobrze czytać. Musimy dorosnąć do tego, czy też ustawodawca, minister edukacji musi dorosnąć do tego, że przedszkola, czy ta edukacja wczesnoszkolna, jak ja ją nazywam, musi być również finansowana, czy współfinansowana z budżetu państwa. Co mamy dzisiaj? Przedszkola, szanowni państwo, są zadaniem własnym samorządów. W ogóle nie są finansowane przez administrację rządową. Czym to skutkuje? Wystarczy się rozejrzeć w poszczególnych miastach, miejscowościach. Myślę, że na palcach jednej ręki jesteśmy wymienić w stanie miasta, które zapewniają, czy duże miejscowości zapewniające 100% tego, aby dzieci chodziły do przedszkola. Tych miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. Jak samorządowcy nie mają pieniędzy na to, żeby załatać tą dziurę w wielu obszarach, które się pojawiają, również bardzo mocno oszczędzają albo wręcz nie przekazują pieniędzy w te obszary. Będzie to powodowało, że będzie dochodziło cały czas do pewnego zapóźnienia cywilizacyjnego. Wielka obawa i wielka trudność, która dotyczy nas wszystkich.
To pan Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, który dał się wciągnąć w rozmowę na temat oświaty i tutaj obowiązków samorządów, które ponoszą znaczną część kosztów na utrzymanie nauczycieli szkół, czyli jednym słowem mówiąc na szkolnictwo i edukację. Wcześniej słyszeliśmy pana Stefana Dunina, który mówił, że nie mogą samorządowcy wpływać chociażby na kartę nauczyciela. Ale to wiemy, że ustawodawca bodajże 2 lata temu nieodpłatnie
nakazał, zlecił nauczycielom pracować 2 godziny dłużej tygodniowo, nie podwyższając im pensum, więc możemy na to popatrzeć dodatkowo jeszcze, że gdyby samorządy nie dopłacały do edukacji, gdyby nauczyciele pracowali te mniej, o te 2 godziny mniej tygodniowo, za które nie mają płacone, bo zostało to po prostu im nakazane, to wówczas edukacja mogłaby być jeszcze w bardziej opłakanym stanie, a rzekomo potwierdzaliśmy to już niejednokrotnie. Nie wiem, czy całe województwo tutaj mazowieckie, czy tylko Warszawa, no nauczyciele są zwolnieni z tych dodatkowych 2 godzin. To taki wyjątek w karcie nauczyciela, czyli są lepsi i gorsi, są bardziej wyjątkowi. Kolejne pytanie, które tutaj może warto byłoby zadać i zapytać, oprócz szkolnictwa, oprócz służb porządkowych, oprócz służby zdrowia, czym jeszcze zajmują się samorządy i jakby panowie mogli jeszcze wykazać tutaj większe spektrum tego, czym zajmujecie się na co dzień jako samorządowcy, bo następnie chcielibyśmy też udostępnić naszą antenę tym, którzy nas słuchają, którzy mają pytania, którzy chcieliby może z własnego doświadczenia jako samorządowcy podzielić się, zapytać. Też może nasza antena posłuży jako wymiana doświadczeń, żeby dobrze zarządzać tym dobrem wspólnym, niekoniecznie ratując się, no niestety często, tak jak to bodajże spec warszawski, ratując się wyprzedażą, żeby coś dobrze funkcjonującego mogło być sprzedane za liche pieniądze, ratując dziury budżetowe miasta.
Ojcze, mamy taką, oprócz zadań, które są, które były już omawiane wcześniej, dużą częścią naszej pracy to jest wydawanie decyzji, różnorakich decyzji administracyjnych. Wszyscy tutaj siedzący pełnimy obowiązki starostów i naszym zadaniem jest wydawanie decyzji budowlanych, przyjmowanie zgłoszeń budowlanych, ogólnie cała obsługa procesu budowlanego. Mamy też zadanie zlecone administracji rządowej powiatowej Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który nadzoruje potem wykonywanie inwestycji. Inwestorzy, którzy chcą budować, zanim uzyskają decyzję budowlaną, również uzyskują decyzje środowiskowe u nas, uzyskują mapy, prowadzimy zasób geodezyjny, mapę zasadniczą, wszystkie prace geodezyjne, przyjmujemy zgłoszenia prac geodezyjnych i tak dalej, i tak dalej. Gminy wydają kolejne decyzje w różnym zakresie. Od 1 stycznia gminy się będą też zajmowały w dużo większym zakresie gospodarką komunalną i odbiorem nieczystości od mieszkańców. Jest dużo zadań takich, które każdy obywatel widzi. Zajmujemy się również rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy. Gminy zajmują się również wydawaniem dowodów osobistych. Przy tym niestety pracuje bardzo duża liczba urzędników. Oni muszą otrzymywać swoje wynagrodzenie, aby utrzymać swoje rodziny. I my pokrywamy jako samorządy koszty utrzymania tej administracji. Na zadania administracji rządowej, takie jak na przykład decyzje budowlane, my dostajemy bardzo niewielkie pieniądze, które nam zapewniają pokrycie może 1/10 wydatków związanych z tymi decyzjami. To też jest bardzo ważne i tutaj podnoszone często przez samorządowców jako duży problem. Było też o tym, że naszym zadaniem są inwestycje i tego oczekują nas mieszkańcy. Mieszkańcy chcą, żebyśmy budowali drogi, żebyśmy budowali obiekty użyteczności publicznej, a my niestety musimy pieniądze nasze z dochodów własnych, własne fundusze wydawać na zadania z administracji rządowej i oczekujemy zmian w tym zakresie.
Obok, szanowni państwo, obok tych zadań, o których powiedział pan starosta, które wiążą się tak jakby w jedną bardzo dużą grupę zagospodarowania przestrzennego powiedzmy pewnych norm przestrzennych, wykonujemy jeszcze wiele innych zadań. Tutaj wspomniane przez chwilę choćby same drogi, które w zależności od wielkości oczywiście gminy czy też powiatu no są bardzo dużym zadaniem. Ich utrzymanie w zależności od tego, jakie drogi przebiegają przez tą część administracyjną czy też poszczególnych jednostek samorządu są do nas poprzypisywane. Ostatnie dni przyniosły bardzo ciekawe rozstrzygnięcia w odniesieniu choćby do utrzymania dróg krajowych w poszczególnych gminach czy też powiatach. Są gminy, szanowni państwo, które skarżą administrację rządową o wypłatę pieniędzy na to, aby te gminy rzeczywiście mogły utrzymać w należytym stanie właśnie te drogi. Są takie gminy, o których tu już wspomnieliśmy, które z jednej strony naliczają choćby kary z tytułu tych sławetnych fotoradarów, ale te same gminy potrafią mieć, szanowni państwo, w swoich granicach administracyjnych na przykład kilka kilometrów drogi krajowej, do czego są zobowiązane do ich utrzymania, choćby oświetlenia, gdzie te biedne gminy, szanowni państwo, gdyby chciały rzeczywiście wywiązać się w sposób jednoznaczny z tego zobowiązania, na dobrą sprawę by niczego innego nie mogły zrobić, poza tym, że oświetlałyby i odśnieżały tą konkretną drogę, tudzież naprawiały choćby pobocza. To pokazuje pewne absurdy, które funkcjonują w naszej rzeczywistości. To są rzeczy bardzo przykre, niektóre wręcz zabawne i nawet kuriozalne, bo trudno sobie wyobrazić gminę, która miałaby funkcjonować po to, żeby utrzymywać drogę, przy której leży, aby cała aktywność poszczególnych gmin sprowadzała się do tego, aby pamiętać o oświetleniu drogi. Niemniej jednak to jest naprawdę bardzo duży obszar naszego działania i zainteresowania. Bardzo duże zaległości dziesiątek lat, bo to też trzeba powiedzieć bardzo jasno, to nie są tylko zaległości ostatniego roku, dwóch czy pięciu, ale dziesiątek lat odnoszące się do całej infrastruktury związanej choćby z infrastrukturą drogową. Lata 90. przyniosły tutaj spore zmiany w odniesieniu do systemu prawnego i przekładania na barki samorządów tych obowiązków. To rodzi kolejne koszty po stronie samorządów. To, co zostało wielokrotnie w trakcie dzisiejszej audycji powiedziane. Z jednej strony, szanowni państwo, bardzo duży zakres i wachlarz zobowiązań, a z drugiej strony brak finansowania tychże właśnie zadań. Jest to ciekawe, bo to jest w moim przekonaniu, myślę, że nie tylko ja, ale i wielu prawników zajmujących się tym jest w stanie się ze mną zgodzić, że jest to pewnego rodzaju forma naruszenia przepisów prawa w odniesieniu choćby do ustawy o finansach publicznych, gdzie w sposób jednoznaczny, czy też nawet ustawy zasadniczej, w Konstytucji również mowa jest o tym, w pewnych zasadach podstawowych finansów publicznych również to jest wyrażone jako zasada, że zadanie, które jest zadaniem zleconym, winno znaleźć swoje źródło finansowania u tego, kto zleca to zadanie i ono powinno być pokryte z pieniędzy właśnie zlecającego. Ten cały system się rwie, ten cały system jest niedoskonały, dlatego też może dzisiejsze nasze spotkanie trochę przypomina takie wylewanie żali, ale troszeczkę tak jest, że samorządy przy cały czas coraz większej presji, również społecznej, będą miały coraz trudniej spełniać swoje zadania, bo pamiętajmy o tym, że z jednej strony słyszymy od ponad 20 lat o tym, że samorządy są podstawą tak naprawdę funkcjonowania naszego państwa i każdy jest odsyłany do wójta, burmistrza, prezydenta, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że ci ludzie nie są władcami absolutnymi i oni w bardzo wielu przypadkach są bardzo mocno ograniczeni. Te ograniczenia wyliczamy od początku de facto dzisiejszej audycji.
Gdy rozmawiamy o sprawach samorządów i ich problemów z wywiązaniem się ze zobowiązań, które nakłada na samorządy administracja publiczna, jak również które to zobowiązania są pragnieniem mieszkańców danych gmin, miast czy województw, Słyszymy od panów o tym, że warto byłoby zdecentralizować. No a z drugiej strony słyszymy, żeby państwo dawało zgodnie z ustawą, zgodnie ze z tym, co jest jego obowiązkiem, wystarczająco wysokie subwencje na te zadania, które wymierza. Jak to jedno z drugim pogodzić? Jak widzą panowie możliwość decentralizacji w taki sposób, żeby nie zdestabilizować państwa, które no w tej chwili to, co państwo mówicie, nie usłyszymy tego z ust, podejrzewam, premiera w expose, ale takie można tu wyciągnąć wnioski, że nie lada chwila i państwo zostanie zdestabilizowane, ponieważ nie tylko dziura w budżecie państwa, ale za chwileczkę okaże się, że samorządy potężnie zadłużone i teraz psychologia powszechnie stosowana, tak jak to przed chwileczką mogliśmy usłyszeć, doprowadzi nas do tego, że winny jest podatnik, bo za mało odprowadza podatków albo za mało stara się przy swoim ogródku.
Decentralizacja logicznie łączy się właśnie z tym, żeby pieniądze przeszły do samorządów. Podatnicy płacą podatki w jednym celu, żeby państwo, administracja realizowały zadania, które można realizować wspólnie dla dobra społeczeństwa. I te pieniądze, które wpływają do budżetu państwa, najlepiej byłoby właśnie, gdyby decentralizacja polegała na tym, żeby te pieniądze oddać samorządom, żeby one na dole były wydawane, żeby samorządy realizowały te potrzeby wspólne mieszkańców. Państwo powinno zajmować się tylko tym, czym samorządy nie dadzą rady sobie poradzić. Takimi problemami ponadsamorządowymi powinno zajmować się państwo. I ta centralizacja, decentralizacja zadań, ona powolutku gdzieś tam raczkuje i następuje, gdzieś te zadania trafiają do samorządów, ale administracja rządowa okopuje się wokół pieniędzy, którymi zarządza. Udział, podatek PIT, powiedzmy, który wpływa do budżetu państwa, jest częściowo przekazywany gminie, częściowo przekazywany powiatowi, częściowo województwu i reszta zostaje w budżecie państwa. Jeżeli przekazywane są zadania, to ten udział samorządów w tym podatku powinien być większy i to się da połączyć i to się logicznie ze sobą łączy. Decentralizacja, która pociąga za sobą decentralizację również wpływów, tak? Te wpływy, które wpływają z podatków, powinny trafiać do samorządów i tam być później wydatkowane. Jeśli ojciec pozwoli, jeszcze uzupełnię jedną rzecz, bo tutaj pan prezydent wspomniał o bardzo ważnym zadaniu samorządów, utrzymaniu dróg. Ja przypomnę, kilkanaście lat temu właściciele samochodów, którzy nas słuchają, pamiętają, płacili podatek transportowy. Z tego podatku samorządy utrzymywały drogi. Potem administracja państwowa przejęła ten podatek w ten sposób, że został zlikwidowany, a akcyza na paliwa wzrosła, czyli został włożony do akcyzy na paliwa. No i on jest sobie w akcyzie na paliwa do tej pory, tyle że my od budżetu państwa nie dostajemy żadnych pieniędzy z akcyzy na paliwo, żadnych, zupełnie żadnych, ani jednej złotówki. Natomiast drogi powiatowe, gminne musimy utrzymywać. I to robimy również ze swoich pieniędzy, więc w pewnym sensie zabierane są jakieś tam źródła dochodów. Kiedyś zostały zabrane źródło dochodu gminie z podatku transportowego i nic w zamian gmina nie dostała, a musi utrzymywać drogi.
56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej. 56 655 23 56. Słuchaczy za granicę prosimy o telefonowanie pod następujące numery telefonów: 655 23 33 lub 655 23 66. Oczywiście do Polski 48 56 z Europy, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 11 48 56.
Thank you.
32 minuty po 22. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, Krystian z Legnicy z tej strony. Od 12 lat prowadzę firmę transportową i zastanawiam się w tej chwili, nawiązując do audycji, po prostu mam takie pytanie, jedno ważne. Gdzie są nasze pieniądze? Bo no, z mojej firmy, mała firma, dwa samochody ciężarowe, płacę około 100 tysięcy złotych podatku dochodowego i VAT-u rocznie. I jeszcze takie pytanie tutaj do władz miejskich, bo tutaj pan mówił, że nie mają środków na odśnieżanie. No płacimy coś takiego jak podatek od środków transportu. Są to też dosyć spore pieniążki. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Prosimy przejść na odbiór.
Jan, może do tych podatków od środków transportu. Mówiłem o samochodach osobowych, że te podatki zostały wcielone do akcyzy. Samochody ciężarowe cały czas płacą te podatki i one wpływają do kas gmin. Tak? Natomiast ja jestem reprezentantem samorządu powiatowego i jeżeli pan swoją ciężarówką jedzie po drodze powiatowej, to niestety ja z pana podatku od środków transportu nie dostaję ani złotówki, a drogę powiatową muszę utrzymać. I z akcyzy, którą pan płaci w paliwie, również nie dostaję ani złotówki, a muszę drogę powiatową utrzymać, muszę ją remontować, muszę modernizować i na to wszystko niestety pieniędzy z pana podatków nie ma. No, oczywiście z CIT-u czy PIT-u, który pan płaci, jakiś tam udział gdzieś wpływa do naszego budżetu.
Czyli te wpływy gdzie są kierowane?
Po części, szanowni państwo, te wpływy oczywiście trafiają do samorządów, ale po części trafiają do budżetu państwa. I tu w zależności od tego, o jakim podatku mówimy, czy to podatku akcyzowym, czy podatku na przykład VAT, czy podatku od nieruchomości, czy też podatku od środków transportu, ten podział istnieje. Niemniej jednak to nie jest tak, że te pieniądze wszystkie trafiają do samorządu, bo ja mam świadomość pewnej irytacji osoby, która mówi o tym, szanowni państwo, ja posiadam tylko dwie ciężarówki i płacę bardzo dużo pieniędzy w podatkach, ale to nie są pieniądze, które trafiają w 100% w odniesieniu do prowadzenia całości firmy do samorządów. Te pieniądze, szanowni państwo, którymi my dzisiaj dysponujemy, de facto nie pozwalają na to, żeby utrzymać w tej należytej, w należytym stanie tych wszystkich dróg. To zresztą bardzo dobrze widać, bo gdyby było tak, że nie radzi sobie z tym jeden, drugi czy trzeci w Polsce wójt, burmistrz, czy też prezydent, czy też starosta, to mielibyśmy, szanowni państwo, z taką sytuacją o to do czynienia, że mielibyśmy bardzo dobre drogi, a w kilku czy kilkunastu gminach w Polsce mielibyśmy totalną zapaść. A jeżeli tak obserwując to, co widzimy na co dzień, jeżdżąc po Polsce, to zdecydowana większość naszych dróg jest cały czas w opłakanym stanie. Nie mówię tylko, znaczy nie wskazuję tutaj na drogi międzynarodowe, czy też krajowe, chociaż one również potrafią być w bardzo złym stanie. A wspomnę tutaj o drogach powiatowych, gminnych czy wojewódzkich. Część z nich tylko z nazwy jest przejezdna. Ja nie kryję, że dzisiaj jedną z takich dróg jechałem do państwa, do rozgłośni, co było powodem tego, że nie wziąłem niestety udziału w pierwszej części spotkania w telewizji Trwam, bo po prostu nie dało się przejechać, była tak droga zdezelowana. To nie jest wynik niechęci jednego czy drugiego starosty, jeszcze raz powtórzę, wójta, czy też burmistrza, prezydenta. To jest wynik tego, że ilość tego pieniądza, którym my dysponujemy, w żaden sposób nie odpowiada potrzebie amortyzacji poszczególnego majątku, którym dysponujemy, bo droga również jest pewnego rodzaju majątkiem, który się amortyzuje, który trzeba naprawiać, który trzeba poprawiać, a w konsekwencji po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach tak naprawdę odbudować od początku.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Hello?
Prosimy bardzo.
Można?
Bardzo proszę.
Jest mi pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Ja mam pytanie do pana prezydenta Kosztowniaka. Jestem mieszkanką Radomia, no i Barbara. Panie prezydencie, narzeka pan, że po prostu okrada pana państwo. A ja mam żal znowu do Urzędu Miasta. Chodzi mi o opłatę adiacencką. Nie wiem, może się przejęzyczyłam, bo po prostu pierwszy raz się z tym zetknęłam. Mąż otrzymał od rodziców działkę, którą podzielił i oddał dzieciom. Minęło 2,5 roku. Działka była opisana w ciągu 2 miesięcy. Podzielona na dzieci. Mąż ma 700 zł renty inwalidzkiej. Ja mam 900 zł emerytury i na utrzymaniu 17-letniej dziewczyny. Z tego ja mam zapłacić 4,5 tysiąca opłaty adiacenckiej. Moim zdaniem, gdyby to było sprzedane, gdyby mąż miał zysk z tego, zgodzę się. Ale jeśli to, co oddał, dostał od ojca, oddał dzieciom, dlaczego my mamy płacić i skąd na to wziąć? Urząd Miasta proponuje rozłożenie na raty, ale oprocentowanie. Ja nie mam. Nie mam, po prostu nie mam. Co z tym zrobić, panie prezydencie? Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór.
Przede wszystkim dobry wieczór, pani Barbaro. Mówimy o dwóch rzeczach. Nigdy nie powiedziałem i chyba nie używam takich stwierdzeń w kategoriach tego, że mnie okradło państwo. My zwracamy tylko uwagę na to, że ilość dochodów, które otrzymujemy, czy też ilość pieniędzy, które otrzymujemy, nie pozwalają na to, żeby świadczyć usługi na takim poziomie, które chcielibyśmy sami świadczyć, ewentualnie my jako mieszkańcy, czy Radomia, czy jakiejkolwiek innej miejscowości chcielibyśmy otrzymać od samorządu, bo trzeba zestawić dwie rzeczy. To, co my możemy dać z tym, co chcemy otrzymać. A odpowiadając na pytanie o opłatę adiacencką, opłata adiacencka nie wiąże się w żaden sposób z dziedziczeniem, przepisaniem, tak jak to pani określiła, jednej nieruchomości z jednej osoby na drugą, czy też na kilka. Wynika to w prosty sposób z tego, że wartość nieruchomości w danym obszarze miasta, miejscowości wzrosła poprzez to, że została w tamten teren doprowadzona instalacja, że zostały doprowadzone instalacje, nie wiem, typu wodna, kanalizacyjna, zostały uzbrojone tereny, została wprowadzona droga. Jest to opłata, która jest regularnie naliczana i opłata adiacencka jest formułą naturalną w przypadku tego typu sytuacji i ona nie wiąże się, broń Boże, nawet z zamożnością jednej, drugiej czy trzeciej osoby, czy posiada dzisiaj dochody takie czy inne, tylko wiąże się z posiadanym majątkiem. Jeżeli posiadamy ten majątek, ta opłata adiacencka jest po prostu naliczana. A to, że Urząd Miejski proponuje w takim czy innym mieście, w takiej czy innej miejscowości rozłożenie na raty tej płatności, jest formą, w cudzysłowie powiedziałbym, grzecznościową, mając na uwadze to, że ktoś w danym momencie być może nie może zapłacić tej opłaty tak dużej, ale ona się wiąże przede wszystkim z posiadaniem pewnego majątku. My też musimy mieć świadomość tego, że posiadanie majątku też kosztuje, co się wiąże z różnego rodzaju opłatami i podatkami.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Gołczy się kłania, województwo małopolskie. 8 lat temu byłem przewodniczącym Rady Gminy z Gołczy i wyniknął problem, ponieważ rolnicy składają daninę w kwocie 1 600 000 zł do gminy, z czego 1 200 000 szło na dofinansowanie szkół, plus dodatku dla nauczycieli, to co mówi karta nauczyciela. Dodatek wiejski 100 zł, dodatek energetyczny 100 zł, 250 zł dodatek motywacyjny nauczyciel, 350 zł dyrektor szkoły. Więc uważam, że ani rząd, ani minister oświaty nie potrafi ustalić, ile dzieci ma być w klasie. Czy ma być 10, czy ma być 12. Dlatego, że nieokreślenie ilości dzieci w klasie powoduje to, że są małe szkoły, 6-klasowe, podstawowe, gdzie jest 7 nauczycieli z dyrektorem, woźny, palarz, sprzątaczka i te, ta szkoła nie jest w stanie się utrzymać. Samorząd, patrząc na potrzeby rodziców, szkoły nie likwiduje. Więc jeśli zobaczymy, jak to wygląda, że nie jesteśmy w stanie utrzymać sami szkół, to co powiedział pan z Radomia, wszystko leży w rządzie i w Ministerstwie Oświaty. Myślę, że nowe władze powinny się temu przyjrzeć. Nowy rząd, który jest, czy kolejny, który będzie, powinien ustalić, że tak powiem, od tego. Nie mówiąc o tym, że uważam, że jesteśmy najbogatszym krajem w Europie, ponieważ bogate Niemcy dla nauczycieli mają pensum 30 godzin, w Polsce jest 18 godzin. Jeśli obowiązek nauki nauczyciela jest 183 dni w roku, to oni pracują razy te 18 godzin, to nauczyciel pracuje 666 godzin. A ktoś powiedział, że tak naprawdę pracując 3 kwadranse, to pracuje 555 godzin, a to jest zaledwie 3 miesiące normalnego, zwyczajnego pracownika. To też jest pod rozwagę. Szczęść Boże.
Jeżeli można zabrać głos w tej sprawie, ja myślę, że nie powinniśmy próbować deprecjonować czyjejkolwiek pracy, bo oczywiście możemy powiedzieć, że praca nauczyciela, te 18 godzin to jest zbyt mało. Ja znam zawody, zresztą każdy z nas zna zawody takie, w których pracuje się zdecydowanie więcej jak 40 godzin tygodniowo. I tu się zgodzę z tym, że no oczywiście 40 z 18 godzinami się nie da w żaden sposób porównać, chociaż to powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynagrodzeniu czy też w regulacjach prawnych, które rzeczywiście należą do administracji rządowej. Ale odniosę się do pierwszej części wypowiedzi, która jest szalenie istotna. Tak jak samorządy, czy też w ogóle państwo polskie, ale nie tylko państwo polskie, bo cała Unia Europejska wprowadza wszędzie, gdzie się tylko da, pewnego rodzaju standaryzacje, które w moim przekonaniu doprowadzą do samozagłady Unii Europejskiej i myślę, że w jakiś sposób również ograniczają nas jako Polaków. Tak tu w tej konkretnej sytuacji nie wprowadza się tej standaryzacji w sposób bardzo jasny i bardzo przemyślany. Bo wprowadzenie takiej standaryzacji na poziomie szkolnictwa doprowadziłoby do tego, że szanowni państwo, i to jest potwierdzone rozmową z osobą, która zajmuje się edukacją w Polsce zgoła ponad 20 lat. Ja rozmawiałem i zadałem takie bardzo proste pytanie do jednego ze specjalistów tej dziedziny. Powiedziałem, proszę mi jasno powiedzieć, ile czy i w jaki sposób powinniśmy z tej subwencji, którą mamy dzisiaj oświatowej, utrzymywać szkoły i jak miałaby szkoła wyglądać. I wtedy usłyszałem taką bardzo ciekawą odpowiedź, która jest godna bardzo mocnego podkreślenia i zauważenia. Klasa, tą, którą my określamy oddział szkolny, w przypadku analizy tej osoby, według tej osoby jest to około 40 osób. A nasze dzieci, szanowni państwo, powinny się uczyć przynajmniej na dwie zmiany. Czyli mniej więcej od godziny 8 do godziny 19. I tak wygląda mniej więcej standard, który gdybyśmy przyrównali ilość pieniądza, który jest w systemie, do tego, w jaki sposób to pokrywa, to tak musiałyby wyglądać te dwa parametry. Ja myślę, że politycy, którzy decydują o tym, zdają sobie w bardzo jasny sposób sprawę, że określenie tego standardu na takim poziomie byłoby wręcz nie do przyjęcia ani przez społeczeństwo, ani też przez bardzo dużą grupę nauczycieli, bo skutkowałoby tym, że stawiany byłby zarzut poszczególnym dyrektorom szkół czy też samorządowcom, że nie da się kształcić dzieci w tak wielkich grupach i rzeczywiście jest to bardzo trudne, chociaż polemizuję też z tym, że im mniejszy oddział klasowy, tym wyniki nauczania lepsze, bo w przypadku nie tylko mojego miasta, ale i również innych miast, wcale aż tak bardzo to nie znajduje odzwierciedlenia. To raczej decyduje poziom nauczania i zaangażowania, ale i też intelekt poszczególnych dzieci o tym, jakie są rzeczywiste wyniki. Nie tylko to, ile dzieci chodzi do poszczególnych klas. No i oczywiście ta druga rzecz, że dzisiaj przy dzisiejszym poziomie życia i sposobie życia często sobie nam i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której siedmiolatek mógłby wracać o godzinie 19 do szkoły. Ta sytuacja w ciągu ostatnich 20 paru lat czy 30 paru lat bardzo mocno się zmieniła. Ja przypominam sobie czas, kiedy sam byłem uczniem szkoły podstawowej. Było to powiedzmy 30 par lat temu i ja chodziłem do szkoły podstawowej, w której rzeczywiście było nas 37 albo 38 dzieci w klasie i uczyliśmy się do godziny 19.15. Ja bardzo dobrze pamiętam tą datę, bo wydawało mi się, że ja w nocy szedłem do szkoły w listopadzie i w nocy też z niej wracałem. Bo zdarzało mi się chodzić na godzinę 14.30 do szkoły. Oczywiście jest to standard, który dzisiaj de facto jest nie do przyjęcia. I jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Gdybyśmy właśnie w taki sposób określili, czy minister określiłby ten standard, doprowadziłby do tego, że w ciągu jednej chwili przynajmniej 1/3 nauczycieli w Polsce powinna zniknąć z zawodu. I myślę, że to jest chyba ten powód, dla którego żaden minister, również ten, tego nie określa. I obawiam się, że to, co skądinąd jest w pewien sposób słuszne, żeby określić w końcu jasno, jak powinno to wyglądać, żebyśmy nie wylewali na siebie bardzo często steku inwektyw, bo tak to się odbywa, że jeżeli się likwiduje szkołę, w której 15 albo 20 dzieci chodzi do tej szkoły, to wójt czy też burmistrz jest zbrodniarzem, jest zdrajcą, bo tak często są te osoby nazywane, a z drugiej strony te osoby naprawdę nie mają za co tego utrzymać. To powinno oddawać pewną realność, rzeczywistość i to powinno, o czym mówimy od samego początku naszej audycji, powinno być to pokryte w źródle finansowania. Niestety to niewiele ma z rzeczywistością.
Jeśli mogę uzupełnić i stanąć w obronie nauczycieli, bo tutaj słuchacz zarzucił, że polscy nauczyciele pracują tylko 18 godzin, a w Niemczech 30. Ja nie jako starosta...
Już pracują 20.
No właśnie. Ja nie jako starosta, tylko jako mąż nauczycielki chciałem stanąć w obronie nauczycieli. I oczywiście nauczyciele są na pewno różni, tak jak różni są, nie wiem, urzędnicy, kierowcy, nawet księża. Na pewno są różni. Natomiast patrząc po tym, jak moja żona pracuje, jak wieczorami sprawdza jakieś prace, jak wieczorami siedzi przed komputerem, przygotowuje się do zajęć, wypełnia jakieś stosy dokumentów, bo państwo, nie wiem czy wiecie, ale rodzice, może trochę ci, którzy mają dzieci w szkole, może trochę widzą. Nauczyciel teraz staje się niestety czasami urzędnikiem. Tyle przepisów różnych wchodzi, tyle spraw trzeba załatwiać w komputerze, gdzieś jakieś dzienniki elektroniczne. Bardzo dużo różnych skomplikowanych rzeczy. Polski nauczyciel ma na głowie. Także czasami zastanawiam się, czy oby nie za dużo, czy nie lepiej wrócić do tego, co było kiedyś, że nauczyciel po prostu uczył, a nie był urzędnikiem. W każdym razie w obecnym stanie prawnym te 20 godzin, które jest, to jest naprawdę dużo i nauczyciele, wierzcie mi państwo, pracują dużo więcej niż niektóre osoby w pracy, w której formalnie poświęcają 8 godzin.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Warszawy.
Prosimy troszeczkę głośniej.
W obronie nauczycieli. Przede wszystkim młodzież jest tak rozbrykana i tak w tej chwili no, ma tyle przywilejów, że być nauczycielem to trzeba mieć rzeczywiście ogromne samozaparcie, żeby poradzić sobie z młodzieżą, nie z tą małą, bo tam też trzeba, ale z tą troszkę starszą. Także te godziny są wystarczające, plus to, że trzeba się na okrągło douczać, być na bieżąco, bo pytania dzieci są czasami bardzo, no, takie trudne i takie na czasie, także nauczyciel musi być też na bieżąco dokształcany, także ten czas jest potrzebny na samo kształcenie.
Dziękujemy Pani Mario, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Już te kwestie poruszaliśmy. Przypomnijmy, że dzisiaj nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o oświacie, nauczycielach. Rozmawiamy nade wszystko o samorządach i o tym, jak samorządy mogą i na ile mogą wypełniać te obowiązki, które są im powierzone, zarówno przez administrację rządową, jak i te obowiązki, które wypływają z ich powinności względem osób podlegających ich władzy, czy też żyją na terenie, w którym oni powołani zostali, aby sprawować rząd. Tak. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z gminy Kartuzy. Maria mówi.
Prosimy.
Witam serdecznie obecnych w studiu i mam taki problem. Dotyczy to podatku od nieruchomości. Uważam, że podatki od nieruchomości w takiej wysokości, jak one aktualnie są ustalone, to jest bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące. Ja na przykład jestem z mężem już w starszym wieku, jesteśmy oboje na rentach, skromnych rentach, wiadomo w Polsce jak to jest. I w 71 roku pobudowaliśmy dom, który miał być zakładem stolarskim, bo mąż akurat w tym zawodzie. To znaczy ten dom ma już 40 lat i ponieważ mąż już nie prowadzi żadnych działalności, wydzierżawiamy go. I w ten sposób pomagamy sobie do renty, do po prostu na wydatki codzienne. Ale w ciągu roku płacimy ponad 6 tysięcy samego podatku od nieruchomości. Te pieniądze trzeba by było przeznaczyć na remont, na odnowienie dachu, na kanali, poprawienie kanalizacji. Po prostu 40-letni dom wymaga jakichś nakładów, remontów. Nie, to trzeba te pieniądze zanieść do urzędu gminy, prawda, bo takie są stawki. I tak jak ja co kwartał zanoszę te pieniądze, to z takim bólem sercu, bo to są pieniądze, które są potrzebne nam na remont domu, na utrzymanie się. Nie, to trzeba zanieść na urząd gminy. A przecież budując ten dom, kiedyśmy budowali w roku 70, to nasze dochody były już raz opodatkowane. One były już raz opodatkowane i teraz całe życie przez te 40 lat płaci się wysoki podatek od nieruchomości. Ja uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe, bo jeżeli ktoś w ciągu życia lokował swoje pieniądze, nie wiem, jeździł po całym świecie, zwiedzał świat, czy jakieś obrazy kupował, czy w inny sposób lokował swoje pieniądze, no to już nic nie płaci. A ktoś, kto się wysilił i zbudował dla siebie, czy dla, akurat mamy trzech synów, dla synów, to w takim razie jest ukarany po prostu takim podatkiem od nieruchomości. Po co budowałeś? Nie trzeba było budować. Może lepiej stać pod kioskiem i piwo popijać. No właśnie tak to wygląda. To jest bardzo niesprawiedliwe. Ja rozumiem, że podatek od nieruchomości, właśnie od działalności gospodarczej, on jest taki wysoki. W tym czasie, kiedy jeszcze się prowadzi, gdyby mąż jeszcze prowadził tą działalność gospodarczą, to jeszcze w jakiś sposób bym to rozumiałam. Ale jeżeli jesteśmy oboje z mężem na rencie, nie prowadzimy, tylko wydzierżawiamy, no to płacimy już od tego dochodu. Od tej dzierżawy płacimy podatek dochodowy. Drugi jeszcze od nieruchomości. No przecież to jest naprawdę bardzo krzywdzące. Bo płacimy podatek dochodowy, tamte 18 czy 19% co miesiąc do Urzędu Skarbowego od tej dzierżawy. Ale jeszcze musimy płacić, tak jakbyśmy prowadzili działalność gospodarczą, musimy płacić ten wysoki podatek od nieruchomości. I o to mam żal, że właśnie w ten sposób są traktowani ludzie, którzy coś z siebie w życiu dali i pobudowali jakiś dom.
Dziękujemy
bardzo,
Pani Mariu.
Dziękuję.
Prosimy przejść
na odbiór
i posłuchać odpowiedzi naszych gości.
Co panowie na ten temat? Dziękuję.
Trudno nam się odnieść do jednostkowej sytuacji. Ja myślę, że dobrą radą dla pani byłoby udanie się do gminy i ewentualna próba negocjacji, czy też próba namówienia, aby ten podatek naliczono jeszcze raz, być może wyłączając jakąś część z opodatkowania. No trudno powiedzieć, jaka jest powierzchnia, bo suma jest rzeczywiście duża, ale nie wiadomo, jaka jest powierzchnia, jaka jest prowadzona działalność gospodarcza i na jakiej podstawie jest naliczany ten podatek. No, jest za dużo niewiadomych, natomiast na pewno warto udać się do urzędu i myślę, że jeżeli nie do urzędu, to na pewno do osoby radnego, który jest, żeby tą sprawę wyjaśnić i jasno sprecyzować. Jeśli są takie przepisy na terenie gminy, no to trudno z nimi polemizować. Natomiast być może jest pomyłka w naliczaniu, być może jest za duża wartość brana do naliczania, więc to warto sprawdzić.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządom. Nasi goście to Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, Piotr Uściński, starosta wołomiński oraz Stefan Dunin, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idę włączyć radio. Dobrze?
Jesteśmy już na antenie. Prosimy bardzo. Halo? Radio Maryja?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam ojca prowadzącego, ojca Benedykta. Witam mojego serdecznego kolegę, nawet tak zawsze z nim mówię, mojego młodszego brata, Piotra Uścińskiego. Witam bardzo miłych panów i teraz będę starał się tak po prostu wszystko mówić do rzeczy, żeby jak najmniej czasu poświęcić, żeby ktoś mógł się jeszcze dodzwonić. W całej rozciągłości popieram tą panią, która przede mną teraz mówiła. Nie będę dalej mówił, mówiła bardzo zwięźle i mądrze. Tutaj ja byłem jako radny, jak wiesz, Piotrze, żeśmy, uważam, bardzo dużo zrobili w naszych ząbkach, mówi Edward Dzikowski z podwarszawskich ząbek.
Witam serdecznie.
No, witam się, Piotrze.
Prośba o zadanie serdecznie pytania, bo tutaj...
Tak. To pytanie właśnie, wiele mówiłeś właśnie o tych drogach i poprzednicy mówili właśnie o tych podatkach. Ja z tym się po prostu wiąże. Ja prowadziłem swoją firmę w ząbkach przez lat 15, no dzięki bardzo nieuczciwym po prostu importerom z Chin różnych wyrobów. Po prostu no jestem prawie dziadem teraz, no ale nie jest aż tak źle, bo planuję również, jak skończę 65 lat, otworzyć na nową firmę o tej samej nazwie. W ząbkach myśmy tak wiele zrobili dla szkół, jak wiesz, i wtedy po prostu całe te pieniądze, zamiast budować ludziom drogi i chodniki, po prostu musieliśmy przeznaczyć na budowę szkół i sal gimnastycznych, bo wtedy zostały po prostu takie narzucone ostre warunki, że po prostu gminy musiały budować gimnazja, sale gimnastyczne, a po prostu okradało się ludzi bardzo zacnych, którzy płacili lat 40-50 podatki i dalej chodzą po błocie. Ja teraz znowu startowałem, jak wiesz, i obiecałem inaczej, jak w ogóle wszyscy radni ząbek. Obiecałem im konkretnie. Nie zmieniamy ząbki na lepsze, tylko po prostu obiecałem im wodociągi i drogi, i chodniki. No ale po prostu mieszkańcy ząbek jakoś źle mnie pamiętali z tych czasów, gdzie tak bardzo wiele razem żeśmy zrobili. No ja ich serdecznie pozdrawiam, tych mieszkańców ząbek. Ja jeszcze nie spasowałem. Ja jeszcze po prostu raz będę się starał i może oni po prostu jeszcze raz mi zaufają. A chciałbym po prostu jakąś pamiątkę zostawić dla mieszkańców.
Panie Twardzie, też nie chcielibyśmy, aby ta audycja miała taki wymiar.
Proszę ojca duchownego, ja już bym się na tym chciał po prostu zakończyć. Pozdrawiam serdecznie tych miłych panów. Mówił bardzo mądrze i rozsądnie i trzeba było, żeby więcej...
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Ja bardzo dziękuję za ten telefon z moich rodzinnych Ząbek. Pan Edward był radnym w Ząbkach, kiedy ja również zasiadałem w Radzie Ząbkowskiej i rozumiem, że odnosi się do polityki podatków od nieruchomości, o której też było przed chwilą. Pani dzwoniła, żaląc się, że ma wysoki, bardzo wysoki podatek od nieruchomości naliczony. Oczywiście każda gmina ma swój pomysł na kształtowanie podatków od nieruchomości, bo to jest jeden z tych podatków, który nie jest centralnie wymierzany, tylko każda gmina wyznacza go sama. I jedne gminy starają się tymi podatkami zachęcać na przykład inwestorów, starają się wprowadzić mniejsze podatki. Inne gminy ustalają je na wysokim poziomie. I tutaj no, trudno odnieść się do jakichś konkretnych przypadków, na przykład z tej gminy Kartuzy, bo to nie jest to gmina z mojego terenu, powiatu, więc trudno mi nawet skomentować tego. Zapewne tam jest jakaś duża powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą i stąd się bierze ten duży wymiar podatku, ale to naprawdę trzeba sprawdzić w uchwale Rady Gminy Kartuzy.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym również poruszyć sprawę nieruchomości, to znaczy po prostu mam malutkie mieszkanie, 600 zł renty, jestem samotna i po prostu proszę sobie wyobrazić, czy po prostu otrzymałam już zawiadomienie, z Wrocławia dzwonię, dostałam zawiadomienie z gminy, że po prostu od przyszłego roku będzie naliczony podatek od nieruchomości, po prostu nieruchomość gruntowa i podatek od nieruchomości, że mam wykupione mieszkanie, około 181 zł. Teraz płaciłam po prostu niewiele tego podatku. Nie wiem, dlaczego płaciłam od nieruchomości, skoro mieszkanie już raz wykupiłam, ale grunt jest niewykupiony, ponieważ sąsiedzi nie chcą po prostu się zgodzić na wykupienie gruntu. Więc ja sama tego gruntu nie mogę wykupić, musielibyśmy wspólnie ten grunt wykupić. Dlaczego ja muszę płacić po prostu podatek od nieruchomości, skoro już raz zapłaciłam za to mieszkanie pieniądze? Mam 22 metry kwadratowe, bez wygód, bez niczego, bez toalety, bez ubikacji, toaleta jest na pół piętrze. Mam 600 zł ręciny i teraz po prostu od nowego roku, od marca mam płacić 181 zł. Proszę sobie wyobrazić, skąd ja mam wziąć te pieniążki, jeżeli ja mam tylko 600 zł ręciny. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Trudno pani odpowiedzieć na pytanie. To jest na pewno każda taka sytuacja jest trudna, kiedy nie ma pieniędzy, kiedy dochody w rodzinie są zbyt małe, żeby pokryć podatki, które są. I tutaj no, zachęcam panią, żeby pani udała się do swojej gminy, która pobiera ten podatek od nieruchomości, porozmawiała z włodarzem, czy to jest burmistrz, czy wójt, i może znaleźć trzeba jakieś rozwiązanie z zakresu pomocy społecznej, może ośrodek pomocy społecznej jest w stanie pani pomóc w trudnej sytuacji. Do tego zachęcam.
Jeżeli można, to chciałbym się odnieść do tych słów, które padły ze strony mieszkańki Wrocławia. Jest to pewnego rodzaju forma potwierdzenia tego, co mówiłem na początku naszej audycji. I tego wszystkiego, z czym, co wiąże się w sposób bezpośredni z finansowaniem. I o tym, o czym mówimy przez całą audycję. Szanowni Państwo, z jednej strony ustawodawca, czyli polski parlament, narzuca gospodarzom poszczególnych samorządów pewne obowiązki, nakładając w sposób jednoznaczny, niedyskusyjny, tak bym to określał, ten obowiązek. Z drugiej strony nie przekazując tej ilości pieniądza, który jest potrzebny do wypełnienia w sposób należyty tego zobowiązania. I te instrumenty, które zostały wskazane również jako instrumenty własne tworzenia pewnej polityki finansowej, tutaj skupiamy od dłuższej chwili czas na podatku od nieruchomości, powodują to, co powiedziałem na początku naszej audycji, że samorządy polskie będą, szanowni państwo, przez taką politykę zmuszane do tego, aby podnosić cały czas. I to myślę, że w sposób w 2012 roku, w sposób wręcz drastyczny, poszczególne podatki po to, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której będą mogli postawić zarzuty przedstawiciele czy to administracji rządowej, czy jakichkolwiek innych służb, wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, staroście pewnych zarzutów co do tego, że nie wypełnia zobowiązań. Jest to taka troszeczkę mistyfikacja. Ja myślę, że to trzeba sprowadzić na grunt takiej bardzo prostej z jednej strony oceny, ale też bardzo prostego opisu, który chyba będzie trafiał do każdego z nas. Jest tak, że jeżeli coś ma kosztować 10 zł, nie da się tego zrobić za 5 zł. A tak myślę, że samorządy w Polsce są stawiane przed taką sytuacją. Jeżeli mają możliwość do wypełnienia tej luki, to one wtedy to robią, bo tak na dobrą sprawę nie mają żadnego innego wyjścia. I tutaj dochodzimy do takiego zamkniętego koła, bo z jednej strony coś cały czas mamy nakładane, coś cały czas musimy spełniać. Coraz wyższe wymagania są stawiane samorządom nie tylko przez mieszkańców naszych miejscowości, ale i również przez właśnie ustawodawca. Z drugiej strony ilość tego pieniądza jest coraz mniejsza. I tego typu telefony, tego typu dyskusje i problemy będą się chyba coraz bardziej pojawiać. I myślę, że ten okres rzeczywiście 2012 roku będzie pewnego rodzaju kulminacją, bo z pustego w próżne się nie naleje i co do tego chyba powinniśmy sobie wszyscy zdawać sprawę, jeżeli ktoś każe coś zrobić, ale nie zapewnia źródeł finansowania, ten ktoś, który jest zobowiązany do tego, żeby to wykonać, szuka wszelkich możliwych możliwości do tego, żeby się z tego wywiązać, jeżeli jest człowiekiem odpowiedzialnym, a jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas ludzi w samorządach to ludzie odpowiedzialni, bo nie odpowiadają przed kimś, kogo nie znają, przed kimś, kogo mogą oszukać. My jesteśmy tak samo mieszkańcami poszczególnych gmin, powiatów. Jesteśmy najczęściej związani swoim urodzeniem, swoim wychowaniem, swoim wykształceniem z tym miejscem, w którym zarządzamy i nie możemy sobie pozwolić na to, aby doprowadzić do sytuacji ośmieszenia naszej jednostki, którą kierujemy, czy też nas samych. Dlatego takie sytuacje, stety czy niestety, ale będą się powtarzać i myślę, że tak jak powiedziałem, okres 2012 roku będzie bardzo trudnym okresem bardzo dużych wzrostów podatkowych w poszczególnych samorządach. Ja to przewiduję, ale to nie jest tylko moje zdanie, ale myślę, że bardzo wielu ekonomistów, którzy zajmują się finansami samorządowymi.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja dzwonię z województwa łódzkiego. Ja jestem nauczycielką, wieloletnią. Nie mówię tutaj swojego imienia dokładnie z jakiego miejscowości, ponieważ mówię, jako że świat jest bardzo mały i po prostu, no niestety, ja mam wrażenie, zastały takie czasy, że człowiek, jeżeli staje w obronie prawdy, to niestety jest prześladowany, czego miałam przez dłuższy okres czasu, na własnej skórze odczułam. Ale nawiążę, znaczy, do nauczycieli krótko i do właśnie finansowania szkół. To, co ja uważam, że no, powinno być finansowane. Bo zbulwersowało mnie, bo akurat włączyłam w tym momencie, kiedy pan mówił, że nauczyciele tak bardzo mało pracują. Ja dziwię się, ponieważ ja czy inni nauczyciele, z którymi ja pracuję, bo praktycznie rzecz biorąc, to my jesteśmy prawie albo w pracy, albo po prostu w domu, robimy to, co jest pracą. I cieszę się, że pan, który jest mężem nauczycielki, powiedział, że faktycznie ciągle widzi, że ciągle to robimy, właściwie to jest, my ciągle jakąś taką teraz biurową pracę robimy, a jeżeli nauczyciel chce porządnie coś zrobić, to śpi naprawdę 4 godziny, a czasami mniej, żeby się to naprawdę douczyć, to właśnie samo nauczanie. Zmusza się nas do chodzenia na różne konferencje, którzy prowadzą te konferencje, osoby nie zawsze kompetentne, czytają ze slajdów, to można przeczytać spokojnie w innym terminie i więcej zrozumie niż wtedy, kiedy człowiek jest zmęczony, biegnie po pracy na to szkolenie i wie najczęściej więcej niż ta osoba, która przyszła szkolić, bo ona ma zapłacone, a my po prostu mamy kolejne godziny zabrane i po prostu tragedia jest, jeżeli chodzi o rodziny, bo dzieci nauczycielskie są zaniedbywane i taka nagonka nauczycieli, że my pracujemy tak niewiele, jest po prostu śmieszne. I ja dziwię się, że w Radiu Maryja ktoś jeszcze mówi, że ktoś ma tam rację. Chyba, że ktoś ma naprawdę takich nauczycieli, gdzie faktycznie wchodzą i wychodzą, zamykają w domu nic, więc ja współczuję tym uczniom, którzy mają zajęcia z takim nauczycielem, bo on naprawdę nie jest w stanie nauczyć, bo te 18 plus 2, te karciane godziny, tak się mówi u nas, to jest po prostu, to jest esencja, którą nauczyciel już to daje, a to, ile wchodzi na to nakład pracy, to po prostu trudno sobie wyobrazić. I teraz ja na przykład obserwuję, są gimnazja, czy jest i świetlica. Dlaczego zatrudnia się na świetlicy w gimnazjum osobę, która w ogóle nie uczy przedmiotu, który jest w gimnazjum? Przecież już weszła to rozporządzenie, że każdy nauczyciel, który ma przygotowanie pedagogiczne, może być w tej świetlicy i osoba, która jest najczęściej uważam osoby po kierunkach ścisłych, to one również pomogą iż w tych kierunkach humanistycznych, bo one są tak nauczone, że dla nich to nie ma problemu, a na pewno czytają ze zrozumieniem. I nawet jak ktoś zapomniały, to po przeczytaniu jednym czy dwukrotnym są w stanie pomóc uczniom, którzy przychodzą na te zajęcia. Szkoły na przykład wymagania są takie, że robi się 4 godziny WF-u, a nie buduje się żadnej dodatkowej sali. Czyli po prostu to jest taka kpina, ale zabiera się przedmioty, godziny na przedmioty ścisłe. Dzieci siedzą mnóstwo godzin, to jest opłacane jakieś bzdurne przedmioty, które nic nie dają, nawet się tego egzaminu nie zdaje, ale musi być. Natomiast tego, kto się egzamin daje, to nawet nie daje się dodatkowo jakichś godzin prezydenckich, żeby te dzieci mogły nauczyć się na przykład matematyki, fizyki, chemii, które sprawia bardzo dużo kłopotu. Zresztą to widać po wynikach matur czy wynikach egzaminu. Dlatego mówię, tutaj samorząd powinien naprawdę prześledzić, czy te pieniądze tak naprawdę są wydawane tam, gdzie je potrzeba. Ja mówię, zbędne szkolenia nauczycieli, które naprawdę są takie w innym wydaniu, to co było kiedyś, opowiadane, nauczyciel doskonale wie, co ma robić. Ten, który poszedł z powołania, to wie. On sam się szkoli, on sam idzie. On
dziękujemy, ponieważ chcemy wrócić też do głównego wątku naszych dzisiejszych rozmów, a mianowicie chcemy rozmawiać o tych zadaniach, które są złożone na barkach samorządów. Nasi goście: Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, Piotr Uściński, starosta wołomiński, oraz Stefan Dunin, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego. Ostatnie kilka minut, aby podsumować nasze dzisiejsze rozmowy, abyśmy wszyscy mogli wyjść też z konkretnymi wiadomościami i wnioskami. Ponieważ można mieć takie wrażenie, że no cóż, administracja rządowa naciska przedstawicieli samorządów w postaci wojewodów, burmistrzów, wójtów. Ci, nie mając wyjścia, bo muszą wypełnić swoje powinności wobec państwa i obywateli, uciskują tych, którzy są na ich terenie, poprzez podatki, poprzez zobowiązania, przynajmniej te ostatnie telefony po części państwa tutaj w studiu wypowiedzi o tym świadczyły, że no można się zwrócić jednostkowo, mogę się zwrócić do wójta, pójść do gminy, porozmawiać, a wtedy się okaże, że to jest taki lęk pójść czasem, bo się może okazać, że za mało płacę i będę musieć płacić więcej. I to nie wiem, czy to jest taka odosobniona sytuacja. Z wielu rozmów czasem właśnie tak wynika, że ktoś poszedł po dobrej woli na rozmowę do gminy, a okazało się, że ten teren czy tą ziemię można byłoby sprzedać, nagle cena jest już nie za dzierżawę, ale jest proponowana sprzedaż, czyli kupno dla tej osoby, tej ziemi, której on nie jest w stanie pokryć. Czy takie wnioski wyciągamy z tej audycji, że uciska nas rząd, uciskają nas samorządowcy, a my Polacy radzimy sobie jak tylko możemy, to znaczy stawiamy pytanie,
jak mamy sobie radzić. Panowie również są tymi, którzy nie tylko rządzą, ale też mają rodziny, mają swoje zobowiązania oprócz tych samorządowych. Jak mamy sobie radzić, pan Stefan Donin?
Ja myślę, że jakbyśmy taką puentą zakończyli nasze spotkanie, proszę ojca, to byśmy bardzo spłycili temat. To, co mówiliśmy podczas całej audycji, mówimy głosem jednym, myślę, że reprezentując dużą część samorządowców, jak nie wszystkich samorządowców, którzy borykają się z trudnościami przede wszystkim finansowymi, borykają się z zapowiadanym czy też nieogłaszanym kryzysem, który jest realny, którego wcale sami nie wywołali, a odium największe na nich spada. Z drugiej strony są, proszę ojca i proszę państwa, są buforem, który łagodzi przede wszystkim skutki tego wszystkiego, czym państwo sobie nie radzi w życiu społecznym, w życiu rodzinnym, innym. I tutaj to tylko dobra wola i tu można posługiwać się przykładami, ale i wielkie umiejętności i to, co mówił przed chwilą pan prezydent, że my wywodzimy się z miejscowości, jesteśmy wybierani w wyborach większości bezpośrednich, wywodzimy się ze społeczności, z grup ludzi, których reprezentujemy i nie jesteśmy ludźmi anonimowymi, dlatego musimy działać tak, żeby ta nasza praca była oceniana. Nikt z nas nie może sobie pozwolić na ocenę negatywną, bo to zaraz rzutuje na naszą działalność potem zawodową. Przecież samorządowcem nie jest się całe życie. Wracamy do swoich środowisk, do zawodów. W tych samorządach i w tych społecznościach żyją nasze rodziny. Też musimy dbać o ich dobre imię, nasi przyjaciele. My pokazujemy tutaj, pokazujemy, co nam grozi, pokazujemy, jaką rzeczywistością i z jakimi trudnościami wszyscy samorządowcy borykają się w ostatnim roku, ale przestrzegamy również, że rok 2012 będzie dramatem i będzie w jakiś sposób zrzuceniem odpowiedzialności na samorządy. Ja myślę, że warte jest podkreślenia to w tej chwili, podsumowując, że jedynym medium, którym możemy się wypowiedzieć swobodnie i możemy usłyszeć również słowa krytyki, ale możemy się podzielić bez żadnego ograniczenia, jest Radio Maryja i Telewizja Trwam. Zwróćcie państwo uwagę, pan prezydent mówił o presji. Ta presja przez te media mainstreamowe jest pokazywanie samorządów w roli przede wszystkim aferzystów, w roli nieudaczników. I tym żyją, taka jest rola, i taka jest rola przy okazji pokazywania samorządowców, pokazywania samorządów, pokazywania dziur w drogach, pokazywania niezałatwionych spraw. Ja myślę, że nasi rozmówcy, czy ci, którzy dzwonili do nas, są ludźmi świadomymi, ale te media mainstreamowe to natychmiast by zrobiły jakiś program i pokazywały w telewizji, jaki to jeden prezydent, czy starosta, czy wójt jest niedobry, bo nęka biedną osobę. To nie na tym polega. My po prostu uczulamy i krótko pokazaliśmy i nie mogliśmy całości jak gdyby problemów omówić, ale pokazaliśmy, z jakimi trudnościami przyjdzie nam się zmierzyć, kiedy zapowiedzi ekonomiczne czy zapowiedzi tworzenia budżetu przez nowy rząd, który będzie już jutro, pojutrze zaprzysiężony, który nagle przedstawi drugą albo trzecią wersję budżetu.
Dziękuję za to podsumowanie, chociaż jestem też ciekaw, jak długo samorząd będzie tym buforem przytrzymującym, a kiedy cierpliwość samorządów wyczerpie się, ponieważ nacisk nie tylko tych, którzy mają władzę w Polsce i na usługach bardzo często media, które, jak to przed chwileczką pan stwierdził, będą samorządowców atakować, a będą atakować w imię czego? W imię tego, aby był jeszcze większy wyzysk tych, którzy płacą podatki i żyją w danych gminach. Do tego zmierzamy. Za niedługo będzie też, podejrzewam, mowa o spłacaniu długów szpitali, które są na terenach, czy ośrodków zadłużonych. Kto te długi będzie spłacać? No nie myślę, że nagle się pojawi jakiś dobroczyńca z Kataru, który to spłaci. Proszę bardzo, pan prezydent.
Szanowni państwo, dzisiejsza audycja pokazała, tak jak zresztą to zostało powiedziane, wiele aspektów życia społecznego. My przedstawiliśmy problemy, które wiążą się w sposób bezpośredni z finansowaniem, bo dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie wszyscy zdać sprawę z jednej rzeczy. My jako wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie nie jesteśmy cudotwórcami. Jesteśmy ludźmi, którzy starają się najlepiej, jak tylko potrafią, pracować, podobnie jak te głosy choćby nauczycieli, które były tutaj przedstawiane, czy też każdy inny zawód. Robimy wszystko, co w naszej mocy, niemniej jednak pamiętajmy o tym, że nie ma takiej możliwości, aby wypełnić pewną lukę, która jest nie do wypełnienia. Proszę mi wierzyć, jeszcze raz powtórzę, jesteśmy ludźmi bardzo mocno zaangażowanymi w swoją pracę. Chcemy to robić najlepiej, jak potrafimy i wiąże się to z naszym oddaniem w pracy, całym swoim intelektem, całym swoim zdrowiem, myślę, że i fizycznym, i psychicznym, ale też trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. Jeżeli my słyszymy o tym, że uciskamy mieszkańców, ktoś może powiedzieć tak, rzeczywiście, że tak jest. Niemniej jednak, jeżeli ktoś na nas nakłada pewne zobowiązania, które musimy wypełnić, my również mamy taką rolę. Naturalną koleją rzeczy jest to, że jeżeli coś dostajemy od kogoś, również w jakiś sposób musimy w tym partycypować, również w tych kosztach. I to też trzeba dostrzegać. Ja myślę, że z jednej strony, jeżeli coś otrzymujemy poprzez taką czy inną formę usługi czy świadczenia na rzecz mieszkańców, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to pochodzi z naszych pieniędzy, z naszych podatków i jakość tych usług będzie wprost proporcjonalna do tych pieniędzy i możliwości, które ma całe nasze państwo, w tym również samorządy. Na pewno jest tak, że samorządowcy bardzo ciężko pracują na dobre swoje imię i na imię ludzi, których reprezentują. Jeszcze raz, myślę, powtórzę swoje słowa, ale również pana Stefana Dunina. To jest bardzo ważne. My wywodzimy się z tych środowisk, tam się najczęściej urodziliśmy, tam się wychowywaliśmy, tam się kształciliśmy, tam żyjemy. I ostatnią rzeczą, którą jest, to jest to, żebyśmy starali się źle wypełniać mandat, który otrzymaliśmy.
Ja mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji słuchacze Radia Maryja będą bardziej rozumieli nasze problemy. To jest tak, że często brak informacji powoduje, że ludzie mają pretensje do nas, samorządowców, o to, że czegoś nie realizujemy, że są wysokie podatki od nieruchomości, że mało pieniędzy przeznaczamy na inwestycje. Tymczasem my chcieliśmy państwu pokazać, że podatki, które państwo płacicie, tylko w niewielkiej części trafiają do samorządów. W za małej części trafiają do samorządów. Większość tych podatków jest przejadana przez administrację rządową i my postulujemy, aby to zmienić, aby te pieniądze trafiały do samorządów, żeby były wydatkowane bliżej ludzi, na ich potrzeby, a nie na potrzeby administracji rządowej. Chcemy też zaprotestować przeciwko pewnym reformom, które są w państwie, które obciążają nas jako samorządy dodatkowymi zadaniami, a często nawet są to reformy niepotrzebne. Można by godzinami rozmawiać i to było już poruszane na antenie Radia Maryja, reforma dzieci o rok wcześniej do szkoły, tak? To jest reforma, która dla samorządów pociąga straszliwe koszty, nie tylko wzrost wydatków bieżących, ale również potrzebne są w wielu samorządach inwestycje, żeby coś takiego zrealizować. Dodatkowe budynki, żeby coś takiego zrealizować. To są niepotrzebnie zupełnie koszty, na które nie ma pieniędzy, społeczeństwo się przeciwko temu buntuje i niepotrzebne reformy powodują problemy. Zbliżający się kryzys i kryzys, który już jest, tak jak było powiedziane, Polska nie jest zieloną wyspą. Musimy myśleć o tym, żeby nie doprowadzić do Polski na skraj bankructwa i naprawdę to zagrożenie, które tutaj też się pojawiło, zadłużania samorządów, państwo musicie zrozumieć, mieszkańcy, że lepiej troszeczkę wstrzymać pewne sprawy, lepiej przyoszczędzić, niż doprowadzić do wielkiego zadłużenia.
W wielu wymiarach te rozmowy są niedokończone, a wręcz można by powiedzieć nieporuszone. Chociażby w tym względzie bardzo zdziwiony jestem, że nie ucieszyli się panowie orlikami, które mamy.
Drogi księży redaktorze, nie stać nas na te orliki, moim zdaniem. To te miliony w skali kraju są grube, grube miliony wydatkowane na boiska. Spełnienie marzenia obecnego premiera na pewno tak. Natomiast czy mieszkańcy nie woleliby za te pieniądze kilku autostrad? Myślę, że woleliby.
Niech się wali, niech się pali, byś ta w piłkę grali. Takie jest powiedzenie pana premiera.
Chociaż teraz gra w piłkę jest zagrożona, bo przy grze w piłkę rosną fani piłki nożnej, tak, czyli kibice nazywani kibulami.
Wiecie państwo, my te orliki budujemy, bo cóż innego zrobić, jeśli państwo mówi, nie damy wam pieniędzy na drogi, damy wam pieniądze na orliki. Chcecie je wziąć? No to co mamy zrobić? Musimy brać i budować te orliki, no bo jednak komuś one się przydadzą. Tak? Tak samo jest z pieniędzmi unijnymi. Lepiej może by nie było płacić w ogóle do Unii i odzyskiwać tych pieniędzy, ale skoro już to się dzieje, to nie jest nasza decyzja, to my te pieniądze unijne też poniesięgamy. Tak?
Pan Bóg daje talenty, ja wstyd się może przyznać, chociaż też nie wstyd. Z jednym z posłów obecnych, wielokrotnym reprezentantem Polski, grałem na boisku szkolnym asfaltowym. On był reprezentantem Polski wielokrotnym. Dobrym piłkarzem, nie ukrywajmy tego. Przez 8 prawie lat chodziliśmy razem do jednej szkoły i no teraz niestety jest posłem Platformy Obywatelskiej. Niestety posłem Platformy, a nie tylko, że niestety posłem. Ale można też się wybić na boiskach, niekoniecznie orlikach.
Czyli uważają panowie, że lepszy orlik niż na przykład, jak to jeszcze na początku XX wieku było, niż pomnik na przykład obowiązkowy jakiegoś dygnitarza z Komitetu Centralnego z Moskwy.
A czy jeżeli mówimy o pomnikach, to ja myślę, że ta świecka tradycja budowania pomników dygnitarzy rzeczywiście dobrze odeszła w zapomnienie, ale też na sekundę wrócę do tych orlików. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że orliki są budowane przez pieniądze administracji rządowej. Utarło się w Polsce takie przekonanie, że orliki są budowane przez państwo. To ja postaram się tak bardzo pokrótce przybliżyć, z jakich pieniędzy są właśnie budowane. Realnie to wygląda, drodzy państwo, tak, że 1/3 pieniędzy pochodzi z ministerstwa, bezpośrednio z administracji rządowej, tak to najprościej mówiąc. Kolejna transza, około 1/3, pochodzi z budżetu marszałka, czyli już samorządu. A drodzy państwo, teoretyczna już tylko kolejna 1/3, a w praktyce dużo więcej jak 1/3, bo w zależności od miejscowości to jest około 40, a nawet w niektórych przypadkach do 50% pochodzi z budżetu poszczególnej gminy, w której jest to budowane. Nie jest prawdą to, że orliki są budowane z pieniędzy tylko państwowych, czy budowane są przez jednego czy drugiego ministra. One w dużej mierze, czy przede wszystkim są budowane z pieniędzy samorządów różnego szczebla, a to jest taka rzecz, która została w sposób jednoznaczny przypisana do administracji rządowej, myślę, że nie pokrywa się to w rzeczywistości, bo liczby zupełnie co innego mówią. Te pieniądze przede wszystkim pochodzą z samorządów na te orliki.
Jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia. Wydawało się, że chociaż te orliki będą jakąś pochwałą dla rządu. Nasi goście to Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, Piotr Uściński, starosta wołomiński oraz Stefan Dunin, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego. Dziękujemy za przybycie do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy gorąco. Miłej nocy.
Bóg zapłaci.